Witam serdecznie po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem tradycyjnie Iwona Kosior. A dzisiaj w naszej audycji chciałabym przedstawić Państwu historię przede wszystkim choroby, ale jak się, mam nadzieję, później okaże, ta choroba zejdzie na dalszy plan po to, żeby zrobić miejsca, ustąpić miejsca historii o miłości, o poświęceniu i o tym, jak trudne doświadczenia mogą inspirować do działania. Tym samym mam nadzieję, że zachęcimy też Państwa do wsparcia projektu, o którym opowiedzą nasi dzisiejsi goście. Katarzyna i Wojciech Szymańscy, założyciele Fundacji Mukobohaterowie, rodzice Danusi i Witka. Witka, o którym będziemy prawdopodobnie trochę więcej dzisiaj wspominać. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani, dobry wieczór, słuchacze.
Historia, która może, jeśli nasi słuchacze są, oczywiście, że nasi słuchacze są spostrzegawczy, a jeżeli wystarczająco spostrzegawczy, to może nazwa fundacji już powinna tutaj udzielić wskazówki, jaka choroba będzie na tapecie w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. Choroba bardzo poważna, choroba, która w dalszym ciągu jest zagadką dla lekarzy, ale też zagadką przede wszystkim dla osób, rodzin, których ta choroba dotyka. Mukowiscydoza. Więcej w zasadzie dodawać tutaj nie będę. Oddam przede wszystkim głos Państwu. Zanim opowiemy Waszą historię i zanim opowiemy o projekcie, który chcecie powołać do życia i który mam nadzieję, że uda się jak największym sumptem także z pomocą naszych słuchaczy wesprzeć, wytłumaczmy, jak powstała Fundacja Mukobohaterowie.
8 grudnia 2020 roku otrzymaliśmy diagnozę mukowiscydozy naszego młodszego syna Witka. Witek ma w tej chwili rok. I mniej więcej rok po diagnozie, a właściwie w rocznicę diagnozy, ogłosiliśmy powstanie Fundacji Mukobohaterowie. Fundacja Mukobohaterowie powstała po to, aby dać nadzieję rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, bo mukowiscydoza wciąż jest śmiertelną chorobą. Wciąż niestety odchodzą młodzi ludzie. Co drugi chory nie dożywa 24 roku życia. I kiedy wspominamy moment diagnozy, która przytrafiła nam się właśnie 8 grudnia 2020 roku, to wracamy do momentu, który był dla nas jako rodziców bardzo trudny. To były skrajne emocje, kiedy dowiadywaliśmy się o chorobie. Mieliśmy świadomość, że ona jest tak naprawdę jak tykająca bomba, że wiadomo, że wybuchnie, ale nie wiadomo kiedy.
Tak, mukowiscydoza jest chorobą, która postępuje. Większość dzieci, kiedy się rodzi, jeszcze nie widać u nich tych objawów. To po prostu z latami organizm się wyniszcza. I no, tak jak mąż wspomniał, wiadomo, że to jest choroba, która wybuchnie nie wiadomo kiedy. Więc no, moment diagnozy jest bardzo trudny na pewno dla rodziców. Kiedy my wracamy do tego momentu myślami, no to możemy cały czas poczuć jeszcze te emocje, które nam towarzyszyły. Wiemy, jak się czują rodzice w takim momencie. No, jest to na pewno bardzo trudny emocjonalnie moment.
My otrzymaliśmy od naszej rodziny, naszych najbliższych, ale także innych organizacji pozarządowych bardzo duże wsparcie. I tworząc Fundację Mukobohaterowie, chcieliśmy dać coś od siebie całemu środowisku chorych i ich rodzin, bo potrzebują wsparcia naprawdę w wielu dziedzinach. Poczynając od właśnie diagnozy, o której wspomnieliśmy, gdzie rodzice często szukają jakichś sprawdzonych informacji, czy nie mają dostępu do specjalistów, poprzez późniejsze leczenie, wsparcie finansowe. My co prawda chcemy się skupić na tej pierwszej perspektywie, czyli perspektywie diagnozy, tego co przeżyliśmy sami, tego gdzie widzieliśmy jakieś przestrzenie, gdzie można zacząć działać i poprawiać to, aby kolejni rodzice, którzy dowiedzą się o mukowiscydozie, mieli szansę poczuć się właśnie jak ci mukobohaterowie, czyli stanąć do walki o swoje dzieci. Zresztą nazwa Fundacji Mukobohaterowie, ona jest wybrana celowo po to, żeby zachęcić rodziców do tego, żeby stanęli do tej walki. My słyszymy o wielu rozpadających się małżeństwach, o dramatach rodzin, włączając to w samobójstwa chorych, opiekunów. To jest bardzo trudna perspektywa, nie chcę się na niej skupiać, ale to jest perspektywa, przed którą stoją zarówno rodzice, jak i chorzy i chcemy im pomóc w tym, żeby oni czuli się, że nie są sami i żeby faktycznie podjęli rękawice, bo mukowiscydoza może niedługo być chorobą przewlekłą dla większości chorych. Bardzo na to liczymy. Są już dostępne pierwsze leki, które działają na przyczynę choroby.
Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego momentu diagnozy, bo sami, kiedy znaleźliśmy się w tej sytuacji, to do nas dotarło, że tak naprawdę choroba nie dotknie tylko naszego syna, ale dotknie całej rodziny. Bo my przy naszym synu Witku będziemy teraz musieli każdego dnia wykonywać serię zabiegów. Więc w związku z tym będziemy też mieli mniej czasu na moją pracę zawodową, mniej czasu na, które poświęcimy drugiemu dziecku. Już w odstawkę poszły tak przyziemne tematy jak, nie wiem, przysłowiowy wybór koloru tapety do pokoju. Te rzeczy już w tym momencie nie są ważne. Tak naprawdę ważne jest to, żeby zobaczyć, spojrzeć dalej, co możemy zrobić, co możemy zrobić dla naszej rodziny, dla naszego dziecka.
Myślę, że na pewno rozwiniemy jeszcze kwestię tego, jakie są możliwości leczenia, jakie byłyby możliwości leczenia, gdyby rzeczywiście zapożyczyć doświadczenia chociażby innych krajów. Dlaczego te leki nie są dostępne jeszcze już teraz w Polsce? O tym wszystkim na pewno chciałabym jeszcze porozmawiać. Także i o tym, jak wygląda chociażby wasza codzienność jako rodziców, jak wygląda ta codzienna terapia i zmaganie się z mukowiscydozą, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, myślę, że musimy postawić tutaj też jeszcze bardzo ważne pytanie na sam początek. Czym dokładnie jest mukowiscydoza? Czym się objawia i co to jest za choroba? No i podejrzewam, że pewnie tak jak wielu rodziców, którzy otrzymują taką diagnozę i robią wszystko, ruszają niebo i ziemię, żeby poprawić jakość życia dziecka i znaleźć najlepsze leczenie na świecie dla swojego dziecka, dowiadują się jak najwięcej na temat tego, co konkretnie dziecku dolega, stają się ekspertami. Więc też jaka jest skala tej choroby, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o świat, jak dużo dzieci ta choroba dotyka? Czym jest mukowiscydoza?
Mukowiscydoza jest najczęstszą wśród najrzadszych chorób. W Polsce dotyczy ona około 2000 osób. To jest chorobą genetyczną, ciężką i postępującą. Polega ona na tym, że uszkadza wiele bardzo ważnych narządów w organizmie. W zasadzie wszędzie tam, gdzie występuje...
Gdzie jest tworzony śluz. Czyli miejsca takie jak płuca, inne organy wewnętrzne, jak
trzustka, wątroba, jelita. I tak jak zdrowy człowiek, każdy z nas ma w organizmie śluz, ale u zdrowego człowieka on jest płynny, lekki. A u chorych na mukowiscydozę jest tak, że on jest bardzo gęsty, lepki. I on po prostu odkłada się w tych narządach. Jest idealną pożywką dla bakterii, które dla zdrowego człowieka są nieszkodliwe, a po prostu w organizmie chorego na mukowiscydozę potrafią zrobić spustoszenie. W zasadzie jest tak, że osoby chore mają cały czas stan zapalny organizmu. Leczenie polega na tym, że dosyć długo, a czasami nawet stale przyjmuje się antybiotyki. Tak jak zdrowa osoba jest chora, ma infekcję, dostanie antybiotyk powiedzmy na 3 dni, no to w mukowiscydozie standardem jest to, że minimum 2 tygodnie się przyjmuje antybiotyki.
Gdyby słuchacze zerknęli na naszego syna, to nie powiedzieliby, że on jest chory. Bo właśnie to jest na tym polega mukowiscydoza, że atakuje przede wszystkim organy wewnętrzne. Więc też spotykając tak naprawdę kogoś chorego, który jest niepełnosprawny w aptece, można się zdziwić. No bo ktoś, kto wygląda na zdrowego człowieka, może prosić o przepuszczenie w kolejce. Możemy nie mieć świadomości tego, że wewnątrz jego organy są naprawdę zniszczone, że on ma problem, żeby oddychać. Najczęściej, kiedy właśnie spoglądamy na osobę chora, to widzimy, jeżeli one się z tym ujawniają, bo często dzieje się to w zaciszu właśnie, czy to sal szpitalnych, w których chorzy często przebywają, czy domów, w których regularnie odbywają swoją fizjoterapię oddechową, to widzimy chorych z maseczkami, które dostarczają im substancje, które rozrzedzają właśnie ten gęsty, lepki śluz, o którym mówiła moja żona, po to, aby wydostać go z organizmu. Czyli cała walka jest o to, aby zachować organy wewnętrzne w jak najlepszym stanie, jak najdłużej. Żeby tak jak u zdrowych osób, one mogły funkcjonować w podobny sposób. No niestety choroba nie daje za wygraną i dzień w dzień ta rehabilitacja oddechowa musi być wykonywana. To przy takim, w najlepszym wypadku, ta fizjoterapia trwa mniej więcej 2 godziny dziennie. Natomiast to jest luksus, powiedziałbym, bo większość chorych ma tych inhalacji z czasem coraz więcej, a niektórzy wręcz żyją tylko dla inhalacji, można by powiedzieć. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której kilkukrotnie w ciągu dnia jest wykonywana inhalacja?
Po niej drenaż, cała fizjoterapia. No, jeśli jeszcze w jakiś sposób możemy próbować ewakuować ten śluz z płuc, no to już z wątroby i trzustki nie ewakuujemy tego, no bo nie da się tego zrobić metodami fizjoterapii. No co też oznacza, że jeśli trzustka jest zatkana, no to nie wydziela enzymów, które są potrzebne do trawienia. Wobec tego chory musi przyjmować też enzymy trawienne, które pomogą mu w tym, żeby przyswoił wszystkie składniki z pożywienia. Dieta chorego na mukowiscydozę też jest tak skonstruowana, że on musi więcej jeść, krótko mówiąc, bo żeby móc z czegoś czerpać energię.
My w dobie pandemii jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nosimy maseczki, że unikamy infekcji, że staramy się nie przebywać w miejscach, gdzie może nam się coś stać właśnie. Natomiast dla chorych to był chleb powszedni. I kiedyś patrząc na osobę z maseczką, ja jako osoba, która nie znała tej jednostki chorobowej, na pewno bym się bardzo zdziwił. Natomiast dla chorych to była codzienność, że w miejscach, gdzie tych bakterii czy innych patogenów jest więcej, oni starali się właśnie unikać kontaktu z tym, co stanowi dla nich zagrożenie. A dla w mukowiscydozie problemem jest jeszcze to, że nie tylko te patogeny, które dla nas jako osób zdrowych są niebezpieczne, są właśnie niebezpieczne dla osób chorych. Problemem jest to, że są również takie bakterie, których jako które dla nas zdrowych osób nie są przeszkodą. Natomiast dla chorych potrafią sprawić, że ich funkcje życiowe naprawdę drastycznie się zmniejszają. Spada wydolność płuc. Na przykład jedna z bakterii, Pseudomonas, powoduje to, że chory przewlekle walczy ze stanem infekcji w swoim organizmie, co osłabia go. I on ma problemy z walczeniem z innymi drobnoustrojami, które pojawiają się w jego organizmie. Więc tak naprawdę też często mamy do czynienia z takim izolowaniem się społecznie. I to zarówno chorego, jak i całych rodzin, po to, żeby starać się nie dopuścić do zakażenia. I to też jest problemem, bo poza tym, że chorzy wykonują, czy ich rodziny, opiekunowie, tą codzienną fizjoterapię, to też...
Która zabiera czas, nie? To na przykład dla Witusia wiemy, że zwykły katar, który ktoś ma, może być niebezpieczny. Tak też było latem, że po prostu pojechaliśmy na wakacje, Wituś wrócił z katarem, no i skończyło się na szpitalu. I to jest też taka bolączka chorych, że no nie dość, że fizjoterapia zabiera czas, że muszą uważać na infekcje, nie zawsze spotkają się ze znajomymi, To jeszcze trzecia taka, no w sumie też przykra sytuacja, oni się z drugim chorym nie poklepią po plecach, dlatego że po prostu mogliby się między sobą zarazić tymi bakteriami, które są już oporne na leki. Jest to naprawdę nie tyle może fizycznie, wiadomo, fizycznie też jest ta choroba trudna, ale no, obciąża też psychikę, nie? Chorego i jego rodzinę.
Tak, w wymiarze fizycznym, tutaj do tego też zmierzałem w swojej wypowiedzi, który często może ciężko nam sobie uświadomić. Natomiast w momencie, kiedy my się izolujemy z potrzeby, tak, unikania infekcji, no to też nasza psychika zupełnie inaczej pracuje. Psychika rodziców, oni w pewien sposób są społecznie zupełnie inaczej kształtowani, a też często chorzy już w takim naprawdę zaawansowanym stadium. Rozmawialiśmy na przykład z dwójką dziewczyn, które, dorosłych kobiet, które opowiadały o perspektywie, które same mają z tyłu głowy. Na przykład związanej z tym, że ich młoda siostra już zmarła, już nie doczekała tego czasu. One żyją również doświadczeniami swoich rodzin, które są trudne. Więc to jest obciążenie psychiczne nie tylko wynikające z izolacji, ale także z pewnych trudnych doświadczeń związanych z chorobą, pewnych trudnych decyzji, jak na przykład dotyczących przeszczepień płuc, czy po prostu tej perspektywy, czy wręcz czasem braku perspektywy.
O tych wszystkich kwestiach, o których Państwo mówią, myślę, że też jeszcze będzie szansa, żeby rozwinąć, ponieważ kilka pytań pojawiło mi się w głowie po tym, co usłyszałam i usłyszeli też nasi słuchacze. I pierwsza kwestia, do której jeszcze chciałabym się odnieść, to kwestia tego, że no właśnie, tak jak pan powiedział, po Witku choroby nie widać, więc pojawia się pytanie, jak ją zdiagnozować. Ale na to pytanie odpowiem za chwilę.